Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
Trwa budowa nowego terminala Dual Use w porcie Gdynia. Co zmieni nowa inwestycja w działalności portu? Jakie z niej wartości dodane? Czy wpłynie na nasze bezpieczeństwo? Porozmawiamy też o Drodze Czerwonej. Przypomnimy, dlaczego jest bardzo ważna. I będziemy mówić też o planach inwestycyjnych portu Gdynia. I stuleciu miasta Gdyni, ale już po nowym roku. Jak w ostatnich latach zmieniał się port? W jaki sposób będzie świętować, jak zamknie się rok przeładunkowy. Między innymi o tym już za chwilę. Iwona Wysocka, dzień dobry, a w studio dziś goście Piotr Gorzeński, prezes portu Gdynia, Tomasz Wawrzyński, kierownik działu infrastruktury lądowej i hydrotechnicznej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Dzień dobry.
Trwa budowa nowego terminala i o tym już mówiłam, Dual Use w porcie Gdynia, ale zanim o samym terminalu, no to ostatnio jednak jesteśmy i media zdominowały informacje o zamachach na naszą kolej i w tym miejscu warto przypomnieć, że my jako mieszkańcy Trójmiasta jesteśmy otoczeni bardzo ważnymi firmami z punktu widzenia także bezpieczeństwa naszego i żywnościowego, i energetycznego, i komunikacyjnego. Dlatego chciałam podpytać panów, tak żeby uczulić naszych słuchaczy, na co powinni zwracać uwagę, żebyśmy wszyscy się czuli bezpiecznie, na jakie zachowania może dziwne, które no, trzeba byłoby zgłaszać odpowiednim służbom, na przykład w pobliżu portów, w pobliżu lotniska, w pobliżu kolei. No my tutaj, jak mówiłam już, mamy też rafinerię, jesteśmy otoczeni bardzo ważnymi firmami.
Tak, to prawda.
Piotr Gorzeński.
To prawda, tory kolejowe, węzły kolejowe, bocznice to bardzo ważne elementy naszej infrastruktury, które w dużej mierze odpowiadają za efektywność pracy portu. I oczywiście wszelkie zagrożenia w funkcjonowaniu tejże infrastruktury byłyby dla portu bardzo bolesne. Oczywiście ważnym jest, żeby wszystkie osoby, nawet te, które na co dzień nie stykają się z tego typu infrastrukturą, zwracały uwagę na zachowania dziwne, na osoby postronne, które kręcą się w okolicach takiej infrastruktury, zachowują się podejrzanie, jeżeli ewentualnie ktoś widziałby jakieś podejrzane przedmioty, które jego zdaniem nie powinny się w pobliżu takiej infrastruktury znajdować. Mówiąc krótko, o wszystkich tego typu zjawiskach należy informować służby.
Mm-hmm. Uspokajając Państwa, uspokajając
Tomasz Wawrzyński.
Muszę Państwu poinformować, że port jest terenem wyłączonym z ruchu dronowego. Jest zakaz używania dronów na terenie portu Gdynia, portu Gdańsk, portów lotniczych. Każde takie
strefy użycie... Strefy DRA to się chyba nazywa.
Dokładnie. Są wyłączone z ruchu, wymagają specjalnej zgody. Także ten aspekt, który jest w tej chwili bardzo nasilony i ta walka w dużej mierze obiera się o drony, jest no bardzo, bardzo mocno ograniczona.
A wszystko, co dotyczy tych ograniczeń i dronów, to o tym będziemy mówić w najbliższy poniedziałek w wywiadzie gospodarczym. To już teraz Państwa zapraszam. A teraz wracamy do portu Gdynia. Trwa budowa nowego terminala Dual Use, czyli podwójnego zastosowania. Z jednej strony cele cywilne, z drugiej wojskowe. Inwestycja jest dofinansowana z instrumentu Łącząc Europę Mobilność Wojskowa. Potrwa do końca 2026 roku. No i o samej inwestycji, panie prezesie. Na czym polega? Co się zaczyna dziać nowego w porcie Gdynia w związku z tym terminalem? Czemu będzie służył?
Tak, ja może zacznę od tego, że inwestycje portowe możemy podzielić na takie, powiedzmy, bezpośrednie, które dotyczą bezpośrednio infrastruktury portowej, nabrzeży, akwenów, czyli odnawiania nabrzeży portowych, pogłębiania akwenów, a które służą, przepraszam, bezpośrednio poprawie efektywności działania portu, efektywności przeładunków w relacji statek, nabrzeże i odwrotnie. oraz inwestycje infrastrukturalne, które dotyczą zaplecza, tak zwanego wsparcia logistycznego. I o takiej inwestycji właśnie w kontekście naszego terminala intermodalnego mówimy. Terminal intermodalny to jest infrastruktura, która jest zlokalizowana na terenie naszego zaplecza logistycznego. To są tereny położone na zachód od Estakady Kwiatkowskiego w pobliżu elektrociepłowni gdyńskiej. Mówiąc krótko i obrazowo, jest to infrastruktura, która pozwala w sposób bardzo płynny i efektywny właśnie ładować wszelkie sztuki ciężkie na wagony kolejowe.
Bo będzie specjalna rampa.
Tak, tak, dokładnie. To jest teren, na którym będzie się, tak jak pani redaktor wspomniała, znajdować rampa najazdowa, ale nie tylko rampa najazdowa. Będą to dwa tory, które będą mieściły pełnorozmiarowe pociągi, czyli 750 metrów długości torów. Będzie to 30 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni manewrowych i składowych oraz prawie 3 kilometry nowych torów, więc inwestycja o dużej skali. Wartość tej inwestycji w całości to jest około 70 milionów złotych i tak jak pani redaktor wspominała, mniej więcej w połowie jest ona finansowana z funduszu CEF. To niejako suche dane techniczne, ale jest bardzo ważny element, który charakteryzuje tę infrastrukturę i ona jest przede wszystkim ważna dla portu właśnie z tej przyczyny. Otóż właściwie cała Europa, wszystkie porty europejskie borykają się i na to zwraca uwagę Unia Europejska, borykają się z nierównowagą transportową. To znaczy większość towarów, która już została wyładowana ze statków, jest transportowana drogami i samochodami po prostu.
No, co tak odczuwają bardzo mieszkańcy miasta, a szczególnie tutaj w tym wypadku powiemy o Gdyni, ponieważ port jest w tej szczególnej sytuacji, że jest obudowany miastem dookoła. I tu nie było do tej pory wyjścia, to znaczy no, kolej też, ale nie na taką skalę, jak to teraz będzie możliwe po wybudowaniu terminala tego dual use intermodalnego, bo słowo intermodalne oznacza, że łączymy tutaj morze z koleją i z drogami, co jest ważne. No i jak to wpłynie na życie mieszkańców miasta?
No właśnie, jest to bardzo ważny aspekt. Ja tylko wspomnę, że ta nierównowaga, jak chodzi o transport, jest bardzo znaczna. To znaczy w skali europejskiej to jest średnio 80% tego transportu odbywa się drogami asfaltowymi i ciężarówkami. W przypadku portu gdyńskiego jest nieco lepiej, to jest 70%, ale ciągle jest to oczywiście bardzo zachwiana proporcja, jeśli chodzi o te rodzaje transportu. No i właśnie, i tego typu terminal bardzo znacznie może to tę równowagę zmienić niejako i poprawić wielkość transportu, która będzie realizowana za pomocą transportu kolejowego, a to z kolei ma bardzo niebagatelne znaczenie dla mieszkańców, jak pani redaktor wspominała. Nasze składy niestety muszą, czy w ogóle nasz transport musi przejeżdżać przez miasto. To po pierwsze, a po drugie, no oczywiście transport kolejowy jest zdecydowanie bardziej przyjazny środowisku w ogóle i z tego punktu widzenia jest to inwestycja, która jest bardzo dla nas ważna i interesująca.
A przy okazji tego, co pan prezes mówi, ja nadal apeluję do mieszkańców miast portowych, żebyśmy, proszę państwa, nie narzekali, kiedy widzimy długi pociąg przejeżdżający i my musimy stać i czekać, aż on przejedzie. Tutaj pan prezes mówił, że te składy mogą mieć nawet ponad 700 metrów, tak? Czyli no, blisko kilometra, to działa na wyobraźnię. No ale my jesteśmy miastami portowymi, więc jeśli chcemy, żeby nasze miasta też zarabiały, żeby żywność, też surowce dostawały się w głąb kraju, no niestety musimy ponosić, no powiedzmy, być bardziej cierpliwi i mieć świadomość, że od naszej cierpliwości zależy też to, w jaki sposób te wszystkie dobra będą rozwożone po całym kraju. No a teraz z drugiej strony troszkę technologii, techniki, na ile to będzie trudna inwestycja do realizacji.
Realizacja jest już w czasie wykonywania,
tak?
Rozpoczęliśmy ją w marcu tego roku. Planowane zakończenie to jest trzeci kwartał 2026.
No szybko.
Wszystko idzie zgodnie z planem. Oczywiście pojawiają się pewne wyzwania w czasie realizacji, z którymi na bieżąco sobie razem z wykonawcą zespół nadzoru inżynierskiego, który, co jest ważne, port Gdynia pełni własnymi służbami, własnymi siłami. W tej chwili trwa wymiana gruntu, rozpoczynają się podbudowy. Nie widzimy na chwilę obecną zagrożenia terminowego tej inwestycji. Zwrócę troszkę uwagę na tą rampę, o której pani redaktor tutaj wspomniała. Rampa o nośności 120 ton, która będzie umożliwiała wjazd bezpośrednio pojazdów wojskowych, ale też cywilnych, ale ten komponent dual use, o której tak mocno tutaj podkreślamy, właśnie służy do załadunku bardzo szybkiego pojazdów wojskowych bezpośrednio na te 750-metrowe, jak pan prezes wspomniał,
składy
i wywiezienie ich w głąb kraju, tam gdzie one są potrzebne.
A jakieś z punktu widzenia logistyki trudności mogące wpłynąć na pracę portu przy okazji tej inwestycji się pojawiają?
Ten teren zlokalizowany w zachodniej części portu, bez wpływu dla okolicznych mieszkańców, gdyż osiedle są w pewnej odległości, okoliczni sąsiedzi, najemcy, dzierżawcy tych terenów, budujemy to dla nich, więc są bardzo wyrozumiali. Nasze prace też nie kolidują, nie przeszkadzają w ich eksploatacji.
A jakie wartości dodane z tego terminala, jak już on w przyszłym roku będzie działał? Wartości dodane dla miasta, dla Pomorza, dla kraju, no i nie tylko.
No, tych elementów pozytywnych jest bardzo wiele, oprócz tych, o których już wspominaliśmy, czyli większy komfort życia mieszkańców, po prostu z tego tytułu, że mniej ciężarówek się przetacza przez miasto. Efekt środowiskowy, oczywiście mniejsze zanieczyszczenie powietrza z tytułu tych transportów. Oczywiście ogromny efekt ekonomiczny również, bo Gdynia jest ważnym węzłem korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk i ten terminal będzie bardzo wzmacniał rolę Gdyni jako ważnego elementu tego właśnie korytarza. Będzie poprawiał elastyczność, będzie dawał większe możliwości naszym klientom do tego, żeby w sposób elastyczny realizować swoje przewozy. No, wszystko to wskazuje, że jest to inwestycja bardzo ważna dla portu.
Bezpieczeństwo też tutaj jest nie bez znaczenia.
Tak, oczywiście pan Tomek już wspominał załadunki ciężkich pojazdów wojskowych. Pani redaktor wspominała, wymieniając nazwę dual use. Generalnie port Gdynia jest portem podwójnego przeznaczenia, a to oznacza, że jest portem również do zastosowań militarnych. Nie jest tajemnicą oczywiście, że w porcie Gdynia realizowane są przeładunki sprzętu wojskowego i również z tego punktu widzenia ta infrastruktura jest bardzo ważna, bo umożliwi zdecydowanie bardziej sprawne operowanie tego typu pojazdami czy elementami do załadunku.
No a nowy obiekt będzie częścią kompleksowej inwestycji dostępności portu Gdynia, bo tutaj przypomnę, że jeszcze jest obok modernizacji stacji kolejowej portu Gdynia przebudowy linii kolejowej numer 201 i dalej budowa drogi czerwonej, która usprawni dojazd od strony lądowej, ale o drodze czerwonej. Dlaczego? Co to za droga? Co ona ma łączyć? Dlaczego jest potrzebna? Dlaczego jest strategicznie ważna? Porozmawiamy już za chwilę.
Partnerem audycji jest Port Gdynia.
Ludzie i pieniądze.
A w studio goście, przypomnę, Piotr Gorzeński, prezes Portu Gdynia i Tomasz Wawrzyński, kierownik działu infrastruktury lądowej i hydrotechnicznej. Wracamy do dyskusji. Teraz porozmawiamy sobie o drodze czerwonej. W pierwszym kwartale przyszłego roku planowane jest złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej dla pierwszego odcinka drogi czerwonej w Gdyni. Mówił o tym w połowie października wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Chodzi konkretnie o odcinek łączący dzielnicę Chylonia z trasą Kwiatkowskiego. Cała droga ma się składać z trzech odcinków. Pierwszy Gdynia-Chylonia, trasa Kwiatkowskiego wspomniana. Drugi, trasa Kwiatkowskiego, węzeł ofiar grudnia 70 i trzeci węzeł ofiar grudnia 70 i terminal promowy, ten ostatni o długości nieco ponad kilometra. Droga czerwona sama w sobie ma połączyć gdyński port z drogą ekspresową S6, a ta z kolei z S6 połączy Szczecin z Trójmiastem oraz z autostradą A1. No i właśnie, to bardzo ważna dla portu, dla regionu, dla kraju droga. Przypomnijmy, dlaczego?
Tak, mówiliśmy przed chwileczką.
Piotr Gorzeński.
Mówiliśmy przed chwileczką o terminalu intermodalnym, czyli infrastrukturze kolejowej. I w tym kontekście bardzo ważne są połączenia kolejowe. I tutaj przypomnę, że realizowana jest właśnie trasa 201, która wspólnie z terminalem intermodalnym bardzo znacznie poprawi nasze możliwości, jak chodzi o transport kolejowy. Ale generalnie wszystkie inwestycje, które port realizuje, czy porty realizują, mają sens wówczas, kiedy łączą się z infrastrukturą dostępową, efektywną infrastrukturą dostępową. I w tym kontekście mówimy właśnie o połączeniach kolejowych trasa 201 i o bardzo ważnej dla portu gdyńskiego tak zwanej Drodze Czerwonej. To jest droga, która ma stworzyć alternatywę dla obecnego połączenia drogowego realizowanego przez Estakadę Kwiatkowskiego z trasą S6, z naszą obwodnicą trójmiejską. Ma łączyć port od strony północnej niejako z obwodnicą Trójmiasta, dając zdecydowanie lepsze możliwości techniczne w sensie wytrzymałości tej trasy, jej przepustowości, ale przede wszystkim, tak jak powiedziałem, tworząc alternatywę. Z punktu widzenia logistyki najgorszą sytuacją jest taka, w której nie mamy alternatywy transportowej. Jeżeli szlak, wszystko jedno, czy mówimy o szlaku kolejowym, czy o drogowym, jest w jakiś sposób, z jakiejś przyczyny odcięty i nie mamy alternatywy, to oczywiście stoimy przed bardzo dużym wyzwaniem. O trasie, o Drodze Czerwonej mówi się od wielu lat, ale faktycznie dopiero w ostatnim czasie widzimy dość znaczne przyspieszenie. Tak jak pani redaktor wspominała, w pierwszym kwartale przyszłego roku powinna zostać uzyskana decyzja środowiskowa, więc mówimy już o bardzo, bardzo konkretnych decyzjach i ruchach, które mają spowodować, że ta droga powstanie. Ja tylko dodam, wspominała pani redaktor o tym, że to są trzy odcinki. Kluczowy dla portu jest pierwszy odcinek, bo on stworzy tę alternatywę, o której wspominałem, bo on stworzy nowe połączenie niejako. Dwa pozostałe odcinki oczywiście również są bardzo ważne, przy czym one już w jakiś sposób funkcjonują, bo mamy te połączenia. Kluczowy jest ten pierwszy fragment, który da portowi alternatywę transportową.
Z punktu widzenia technicznego?
Tak jak pan
Tomasz Wawrzyński.
Tak jak pan prezes wspomniał, bardzo istotna jest ta alternatywa możliwości wyjazdu Estakada Kwiatkowskiego w tej chwili jest już wyeksploatowana. Jakaś awaria, uszkodzenie dylatacji, wyeksploatowanie tego elementu powoduje, że port gdzieś nam się zaczyna blokować, więc
nawet
bardzo...
Nawet ostatnio, w poprzednie wakacje chyba mieliśmy, czy nawet przed wakacjami.
Spotykamy się z tym na bieżąco, problemy. Także ta droga jest bezwzględnie konieczna, żebyśmy mogli zapewnić bezpieczny wyjazd towaru, ale też dla mieszkańców. Zwrócę uwagę też na nazwę tego czwartego odcinka Drogi Czerwonej, tylko też port projektuje swoją dalszą część Drogi Czerwonej, czyli od terminala promowego do basenu drugiego. Trwają prace projektowe nad połączeniem pod wyjście pod port zewnętrzny, który będzie przebiegał estakadą.
To jest bardzo ważne. Jeszcze z punktu widzenia także wojskowego, budowa Drogi Czerwonej jest bardzo ważna. Na to zwracała uwagę Polsce już 10 lat temu, że Estakada Kwiatkowskiego się nie sprawdza i dopiero cała sytuacja związana z wojną za naszą wschodnią granicą pokazała, jak bardzo jest to ważna kwestia. No bo jeśli przez port Gdynia też idzie sprzęt wojskowy, który trafia na Ukrainę, no to on musi w całości dotrzeć tam na miejsce. Z drugiej strony, no trudno przez estakadę przepuszczać bardzo ciężki wojskowy sprzęt. Nasza estakada jest już wysłużona i to nie jest tak, że ona potrzebuje remontu. Ona potrzebuje remontu na wczoraj. To muszą być sprawy rzeczywiście natychmiastowe. Chciałam też panów podpytać, bo budowa Drogi Czerwonej jest też ważna z punktu widzenia innej trasy Via Maris. Co ona tutaj, w czym pomoże, co zmieni, w jaki sposób wpłynie na działalność portu?
Tak, trasa Droga Czerwona stworzy możliwość dobudowy niejako kolejnego fragmentu drogowego, jakim będzie trasa Via Maris. Ja powiem tylko o tym, że tak naprawdę pierwszym węzłem, który będzie łączył obwodnicę z portem, będzie duże rondo komunikacyjne i to rondo właśnie będzie dawało możliwości rozbudowy kolejnych połączeń drogowych. No, trasa Via Maris, oczywiście każde połączenie drogowe dla portu jest ważne. To akurat będzie pozwalało realizować transporty w kierunku północnym. A co bardzo ważne, aktywizować również port we Władysławowie.
No właśnie, bo to jest węzeł, który połączy z Redą i portem władysławowskim, Jastrzębią Górą, więc to też pozwoli ruszyć ten taki lokalny nasz transport, też jest bardzo ważny, to ma strategiczne znaczenie. Zapewni też sprawność operacyjną portu i Droga Czerwona.
Tak, oczywiście, tak jak powiedziałem, każde nowe połączenie poprawia operacyjnie sytuację portu. Infrastruktura dostępowa, ta, która łączy porty z zapleczem tak zwanym, z dalszymi obszarami kraju, czy też za granicą, no jest bardzo ważna. Jej większa ilość, większa przepustowość znacznie poprawia możliwości operacyjne każdego portu.
No i teraz w założeniach Droga Czerwona miała powstać do 2032 roku. Potem pojawiła się informacja, że może być nawet dwa lata szybciej z informacji, jakie panowie posiadają i na ile możemy mówić ewentualnie, kiedy rzeczywiście spodziewać się tej Drogi Czerwonej, poza tym, że też ona powinna powstać najszybciej, jak się da.
Rok 2030 wydaje się realny do osiągnięcia, tylko tu muszą zapaść niezwłocznie decyzje, że już realizujemy.
Mm-hmm. A potem jak te decyzje zapadną, wszystkie ręce na pokład, myślą państwo, że no, i wykonawcy, i samorządy, wszyscy, którzy są odpowiedzialni za wydawanie kolejnych decyzji, no, będą robić wszystko, żeby to jednak stało się jak najszybciej.
Bardzo rozsądnym podejściem byłoby objęcie Drogi Czerwonej specustawą, tak aby wszystkie decyzje administracyjne były możliwie w najkrótszym terminie wydawane. Jeżeli chodzi o naszych wykonawców, jestem przekonany, że nasze polskie firmy są gotowe, żeby sprostać temu wyzwaniu, a wszystkich mieszkańców, naszych partnerów portu prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.
Zdecydowanie tak. No i trzymamy bardzo kciuki za Drogę Czerwoną, bo ona jest nam niezmiernie potrzebna. Trzymamy też kciuki za modernizację estakady Kwiatkowskiego, bo tutaj też jest jakieś przyspieszenie. Okazuje się, że w tym roku będzie przetarg na wykonanie ekspertyzy estakady Kwiatkowskiego pod kątem jej remontu. A taka ekspertyza, to też tak podpytam technicznie rzecz ujmując, to chyba też nie jest prosta rzecz do sprawdzenia. Estakada jest dosyć długa, tu trzeba wszystkie przęsła, podpory, to wszystko trzeba będzie sprawdzić.
Estakada jest w zarządzie miasta Gdyni, które posiada własnych ekspertów i biura projektowe, które współpracują z nimi od wielu, wielu lat i znają doskonale ten obiekt. Tak jak pani redaktor wspomniała, trzeba bardzo dokładnie przyjrzeć się każdemu elementowi. Praca jest żmudna, wymagającego ogromnego doświadczenia, jednak jestem przekonany...
No odpowiedzialność też potem
absolutnie.
Duża.
Jestem przekonany, że będzie to bardzo sprawnie i odpowiedzialnie wykonane.
No to podpytajmy jeszcze o plany inwestycyjne portu Gdynia. O te inwestycje, które już trwają, to już nawet zaczęliśmy od początku audycji. Ostatnio, niedawno port Gdynia nabył nieruchomość o powierzchni 3 hektarów na potrzeby działalności operacyjnej i rozwojowej. Chodzi o nieruchomość przy ulicy Indyjskiej. Jest położona ona we wschodniej części portu, w bezpośrednim sąsiedztwie nabrzeży i infrastruktury przeładunkowej. Czy już można mówić o planach, jakie państwo mają w związku z tym terenem?
Tak, oczywiście planujemy, jak ten teren zagospodarować. Rozmawiamy z potencjalnymi zainteresowanymi. No, nie chciałbym na tym etapie zdradzać jeszcze szczegółów, ale oczywiście my, planując zakup tej inwestycji, mieliśmy już na nią kilka pomysłów, bo tak powinno się do tego typu rzeczy podchodzić. Ja tylko wspomnę, że zakup tej nieruchomości jest fragmentem szerszej strategii polegającej na tym, żeby wszelkie możliwe tereny, które są w obszarze administracyjnym portu, interesujące od strony ekonomicznej dla portu, odzyskiwać, pozyskiwać tak, żeby to port Gdynia decydował o tym, co na tych terenach się dzieje, kto na nich operuje, jaki rodzaj działalności jest prowadzony.
No właśnie, bo takie tereny przyportowe to są też ciekawą gratką dla deweloperów, którzy potem sprzedają, jeśli uda im się pozyskać taki teren i wybudować tam osiedle, to sprzedają potem to jako niesamowicie atrakcyjne inwestycje w mieszkania, a potem nowi mieszkańcy, nie wiem, z Warszawy na przykład przyjeżdżają i są mocno zdumieni, że im statek za głośno trąbi w nocy, albo jakiś pył węglowy się pojawia. No niestety, port nie może przegrać z deweloperami i port musi prowadzić działalność portową, także tym bardziej trzymamy kciuki za rozwój tych terenów i za państwa zamierzenia w związku z tym, co tam powstanie. A poza tym wydłużono termin składania ofert na udział w budowie portu zewnętrznego. Termin upływa 28 listopada, czyli już niebawem, to teraz o porcie zewnętrznym. Dlaczego jest budowa potrzebna i ważna dla portu?
Port zewnętrzny jest tak naprawdę flagową inwestycją portu Gdynia. Pani redaktor wspominała na początku naszej rozmowy, że Gdynia jest bardzo ściśle otoczona przez tkankę miejską. To powoduje, że port Gdynia nie ma możliwości organicznego rozwoju. Nie mamy terenów wewnątrz portu, które moglibyśmy wykorzystywać dla rozwoju naszego portu. Wyjście w morze pozostaje jedynym rozwiązaniem tego problemu. Mówiąc krótko, port zewnętrzny jest to sztuczna wyspa. Będziemy budowali sztuczną wyspę, która stworzy nowe obszary portowe na miejscu, gdzie obecnie mamy obszary wodne. Jest to bardzo ważne, ponieważ daje, powiedziałbym, nowy oddech portowi, jeśli chodzi właśnie o powierzchnię, którymi dysponujemy, ale również umożliwia operowanie zdecydowanie większymi statkami. Można sobie wyobrazić, że infrastruktura, która się znajduje poza obszarem obecnego portu, tak naprawdę w morzu, pozwala na to, żeby operować największymi możliwymi statkami, jakie na Bałtyk wchodzą, i mamy nadzieję, że takie będziemy za kilka lat w porcie Gdynia gościć.
To od razu tutaj wytłumaczenie dla słuchaczy, to nie jest jakiś wymysł naszych portowców, że chcą przyjmować jak największe jednostki, tylko chodzi o to, że armatorzy zaczynają korzystać z większych jednostek, bo po prostu mogą władować tam znacznie więcej towarów niż na mniejszą jednostkę i dla nich jest to po prostu oszczędność pieniędzy. Więc jeśli port nie będzie gotowy na przyjmowanie wielkich jednostek, to one do nas nie przyjdą i nie przyjdą towary z Chin, które tak bardzo chętnie zamawiamy na przykład. Albo będziemy musieli dużo dłużej na nie czekać, bo będą jechały drogą lądową albo... I jeszcze też trzeba przypomnieć, że te większe jednostki kontenerowe też powstają ze względu na to, że wydłużyła się trasa sama morska, jeśli chodzi o rejs takiego statku z punktu A chińskiego na przykład tutaj do nas, do Europy, a wszystko przez to, co dzieje się w okolicach kanału Suezkiego, gdzie operują bojownicy strzelający do statków, więc tam jest po prostu niebezpiecznie, droga się wydłuża, a żeby było taniej dla armatorów, muszą być to większe jednostki, a porty w związku z tym muszą być na te większe jednostki przygotowane. I teraz logistyka. Panie dyrektorze, co, na ile, jaka to jest trudność, gdyby tak opowiadać troszkę, jak, z czym wiąże się budowa takiego portu zewnętrznego? Bo tutaj pan prezes mówił, że powstanie wielka wyspa, no to rozumiem, że trzeba będzie piach zwozić.
Oczywiście tak. Marzeniem każdego inżyniera jest wybudowanie nowego nabrzeża. W 90% przebudowujemy, rozbudowujemy, remontujemy, a tutaj budujemy zupełnie nowe nabrzeże w dziewiczym terenie. Parę liczb. Blisko 2 km linii cumowniczej, 150 hektarów powierzchni placów manewrowo-składowych. Zanurzenie, głębokość przy nabrzeżu 17 metrów. Bardzo skomplikowana logistycznie operacja. Ten cały materiał, towar, ścianki szczelne, kilometry ścianek szczelnych trzeba zwieźć na plac budowy. Cała masa sprzętu, platform pływających typu jacka, które takie mają nogi mogą stanąć w miejscu i pracować niezależnie od warunków pogodowych.
No to są też te jednostki tutaj też, żeby zadziałało na wyobraźnię, które stawiają farmy wiatrowe.
Absolutnie tak, absolutnie tak. Dokładnie o tych samych jednostkach mówimy. Ten piach, o którym pani redaktor wspomniała, mogłoby się wydawać, co takiego piach. Jest to bardzo cenny materiał, bardzo cenny budulec. Nasz projekt jest tak skalkulowany, wykonany bilans mas ziemnych, że z robót czerpalnych, które musimy wykonać na torze podejściowym, na obrotnicy, czyli takie miejsce, w którym jednostka obraca się tak, aby mogła wejść i wyjść z portu, jest zbilansowany i wystarczy nam do zalądowienia, powstania tego nowego terenu. No, 150 hektarów Polski powstanie więcej.
No to jest rzeczywiście, jeśli chodzi o logistykę, ogromna inwestycja. Port zewnętrzny ma powstać w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i też między innymi z tego względu był przesunięty termin składania ofert. Myślą panowie, że jeśli uda się wszystko dobrze obejrzycie, będą oferty ciekawe i budowa portu ruszy, to do kiedy ona będzie trwała i kiedy tam te większe jednostki z tym dużym zanurzeniem będą mogły wpływać?
Tak, jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli i w krótkim czasie będziemy w stanie już realizować bardzo, bardzo konkretne działania w tym zakresie, to prawdopodobnie rok 2031 jest bardzo realnym terminem na wybudowanie portu zewnętrznego. Oczywiście wspominała pani o tym, że to jest przedsięwzięcie realizowane w formule PPP. To jest stosunkowo trudna formuła. Wspominała pani o tym, że mieliśmy przesunięcia czasowe. No one wynikają właśnie z tego, że to jest projekt, który trzeba bardzo mocno niejako uzgadniać, korelować z działaniami naszych potencjalnych partnerów. To jest projekt, który właśnie z ich punktu widzenia no, wymaga wielu zabiegów, wielu przemyśleń i z tego tytułu niestety ta procedura nieco nam się wydłuża. Mamy pełne przekonanie, że w krótkim czasie będziemy w stanie sfinalizować wszystkie te elementy dotyczące wyboru partnera i startu tego projektu. Tak jak powiedziałem, na chwilę obecną rok 2031 jest dla nas takim terminem bardzo realnym.
No to bardzo, bardzo trzymamy kciuki, żeby te zamierzenia się wszystkie powiodły, udały. No i na sam koniec chciałam podpytać, bo tutaj nawiązując do stulecia Gdyni, miasto będzie swoje 100 lat obchodziło w przyszłym roku. Port Gdynia jest nieodłącznym elementem miasta, chociaż ja bym powiedziała, że to miasto jest nieodłącznym elementem portu, bo najpierw był przecież port, a wokół niego powstało miasto i tak patrząc troszkę wstecz, a może ponad te 100 lat wstecz, komu trudniej było wprowadzać w życie te logistyczne zamierzenia, budowę. Dzisiaj jest trudniej z portem, z budową portu zewnętrznego, drogą czerwoną, czy ten początek, który ponad 100 lat temu, właściwie 103 lata temu, kiedy zdecydowano, że port powstanie i trzeba było go właściwie z wioski rybackiej budować od początku?
No, to jest dobre pytanie. Oczywiście ja odpowiem tak. No każdy czas ma swoje wyzwania, tak? My często przy okazji komentowania inwestycji projektu portu zewnętrznego mówimy o tym, że to jest największa inwestycja właśnie od samego momentu powstania i budowy portu Gdynia. Trudno jest powiedzieć, która jest większym wyzwaniem, która jest trudniejsza. Tak jak powiedziałem, każdy czas ma swoje wyzwania, ale co do skali niejako to samo powstanie portu Gdynia możemy absolutnie porównać do powstania portu zewnętrznego.
I minutka dla pana.
Jeśli mógłbym dodać jedną rzecz, taką ciekawostkę dla mieszkańców, bo mówimy tutaj, że port zewnętrzny wybudujemy w 2031 roku, oczywiście głęboko w to wierzę, ale serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na wiosnę przyszłego roku, bo musimy powiedzieć, że port już przygotowuje się do tej inwestycji, budujemy falochrony. Jesteśmy na etapie opracowania dokumentacji projektowej, pozyskiwania zgód. z naszego harmonogramu wynika, że pierwsze skrzynie powstaną na wiosnę przyszłego roku i będzie, zapraszamy serdecznie wszystkich na północną ostrogę, na południową ostrogę pilotową wejścia wewnętrznego w porcie, żeby zobaczyć te wielkie skrzynie, z których port Gdynia kiedyś powstał, one te chwili są o wiele, wiele większe, będą wypływały na zewnątrz i tworzyły nowe akwatorium.
Będzie się działo, jak słyszą państwo, dużo inwestycji przed nami, no my trzymamy kciuki, żebyśmy wszyscy przebrnęli przez nie i dużo cierpliwości też wszystkim życzymy, ale na końcu będziemy z tego wszyscy korzystali. Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i państwa gośćmi byli dziś Piotr Gorzeński, prezes Portu Gdynia, i Tomasz Wawrzyński, kierownik działu infrastruktury lądowej i hydrotechnicznej. Audycję realizował Andrzej Duba, sprowadziła Iwona Wysocka, a już za chwilę specjalna audycja poświęcona funduszom europejskim, w której poruszymy temat budowy ścieżek rowerowych. Rozmawia Włodzimierz Raszkiewicz. Dziękujemy. Do usłyszenia.
Bardzo dziękujemy. Życzymy miłego dnia.
Uprzejmie dziękuję.
Ludzie i pieniądze.